Chwała Bogu, bracia i siostry. Jestem troszeczkę zdenerwowany, troszeczkę taki spięty tak w emocjach. To nie chodzi o takie zdenerwowanie, ale właśnie taką emocjonalność. Dlatego, że po raz pierwszy będę usługiwał po pewnym takim dla mnie dosyć ważnym wydarzeniu, w jakim miałem możliwość uczestniczyć. I troszeczkę chciałbym o tym opowiedzieć. Nie chciałbym mieć tutaj żadnego kazania, chociaż czytam nauczania. Chciałbym natomiast podzielić się pewnymi wrażeniami, pewnymi myślami, pewnymi spostrzeżeniami, które przyszły do mnie, które miałem, a są związane z Izraelem i są związane z Jerozolimą. Tak się stało, że tu już wcześniej rozmawiałem z siostrą, ona już, że tak powiem, poznała troszeczkę tajemnicę, ale tak się stało, że dzięki pracy, którą mam, miałem możliwość, akurat współpracuję z dwoma takimi kontrahentami, albo inaczej, mam takich dwóch kontrahentów. Jeden jest ze Stanów Zjednoczonych, drugi jest z Izraela i mieliśmy pewne problemy, żeby do naprawy. Nie byliśmy w stanie tego dokonać na odległość i trzeba było po prostu wyjechać. I tak przecież, można powiedzieć, dwa tygodnie temu zapadła decyzja, że trzeba będzie wyjechać. I w zeszłym tygodniu miałem okazję być w Izraelu. Przebywałem tam w miejscowości Natania. To jest bardzo nowa, bardzo młoda miejscowość, która dopiero powstała w 1948 roku jako miasto. Wcześniej została założona jako taka osada taka wieśniacza, bodajże dopiero w 1928 roku zeszłego wieku, czyli 1928 roku, czyli zupełnie nowiutkie miasto niedaleko Tel Awiwu. Pojechałem tam do pracy, więc od godziny 8 do 17 w pracy, ale Bóg tak dał, że samolot powrotny miałem dopiero jako że u nich dzień wolny zaczyna, albo inaczej, święta się, czy tam weekend zaczyna się już piątek i trwa przez sobotę. Kończą pracę w czwartek. I dzięki Bogu nie miałem samolotu w czwartek, a miałem w piątek. I miałem cały dzień, który mogłem wykorzystać na to, ale miałem pewien czas, który mogłem wykorzystać na to, żeby pojechać do Jerozolimy. Miałem wynajęty samochód, więc koszty dla mnie to były tylko i wyłącznie paliwa. Wiecie, niesamowite błogosławieństwo Boże. Pojechać do tego miejsca, które jest kolebką trzech wielkich religii. Tak? Ale ja nie dlatego tam pojechałem, żeby patrzeć na coś, co jest... Historia, owszem, ja lubię historię, bardzo lubię historię, ale dla mnie ważniejsze było po prostu zobaczyć i takiego nabrać innego spojrzenia na coś, co jest moim, że tak powiem, ulubionym tematem biblijnym, czyli można powiedzieć czasy przyszłe, eschatologia. Coś, co jest napisane w objawieniu Jana, ale nie tylko w objawieniu Jana. I wstałem wcześniej rano o 5, o 7 już miałem możliwość być, o 7 rano miałem możliwość być na Górze Oliwy. Czyli na tym miejscu, gdzie Pan Jezus wypowiada te takie słowa dotyczące końca świata praktycznie, tak? Jak my to nazywamy. A mianowicie, kiedy czytamy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu ukazać zabudowanie świątyni. A on odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by się nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: Panie, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Zupełnie inaczej było zadawać sobie to pytanie, będąc w domu, będąc w Zielonej Górze, czytając to słowo, a inaczej to pytanie brzmi, inaczej zupełnie się układa w myślach, kiedy stanąłem na Górze Oliwnej. I wiecie, 7 rano nie było żadnych ludzi, żadnych turystów, za wcześnie jeszcze, byłem tam sam. Musiałem chwilkę poczekać, żeby znalazł się jakiś miejscowy Arab, który zrobił mi zdjęcie na tle Jerozolimy, żeby mieć takie inne, lepsze troszeczkę zdjęcie niż to selfie. Stałem i zastanawiałem się. Patrzyłem na te mury Jerozolimy, patrzyłem na tą zniszczoną świątynię, patrzyłem na zamurowaną bramę wschodnią, na ten cmentarz, który tam się ciągnie, na tą kopułę, która tam stoi, i zadawałem sobie pytanie, jak to możliwe? Jak to możliwe? Jaki będzie znak Twego przyjścia? Biblia wiele mówi na temat pewnych znaków i chciałbym o kilku takich wspomnieć, dlatego że to się wiąże właśnie z tym pobytem tam w Jerozolimie. Nie miałem za dużo czasu, bo musiałem już o 12 wyjeżdżać, żeby zdążyć na samolot. Czyli od 7 do 12 miałem zaledwie 5 godzin, żeby z Góry Oliwnej udać się do samego miasta, żeby troszeczkę pochodzić. Ale miałem okazję być w samej Jerozolimie, miałem okazję przejść koło twierdzy Dawida, pójść drogą Dawida. Niestety nie miałem żadnego przewodnika, także można powiedzieć, minąłem się z drogą Via Dolorosa, bo jest równoległa do drogi Dawida. Bardziej chciałem pójść w kierunku bramy wschodniej i stanąć w kierunku ściany zachodniej i stanąć pod ścianą zachodnią. Oni tak nazywają, my ją nazywamy ścianą płaczu. Tak? Natomiast to jest ściana wielkiej nadziei. Tam naprawdę, jak widziałem, stanąłem pod nią. Chciałbym przy okazji zademonstruję coś, co tam nabyłem, dzięki czemu mogłem również stanąć właśnie pod ścianą płaczu, tak? To jest obowiązkowe nakrycie głowy dla każdego mężczyzny, bez niego nie wolno tam wejść. Także zastanawiałem się, jak możliwe, że to się trzyma na głowie. Sprawdziłem, dało radę. To jest z kolei szal. Nie trzeba było go mieć, ale powiem Wam, że jako pamiątkę pobytu tam też go sobie ubrałem. I w ten sposób mogłem stanąć pod ścianą płaczu. Usiąść, popatrzeć, jak modlą się, jak studiują tam słowo. Różni ludzie, dlatego że i byli tam, my ich nazywamy ortodoksyjnymi Żydami, tak? którzy z założonym tutaj fragmentem Bożego Słowa na czole stoją, z owiniętym od czubka palca po same ramię, również zawiniętym na lewym ramieniu Słowem Bożym, opasani dookoła pasem i z tymi frędzelkami, tak? Tacy ludzie, ale również tacy jak ja, czyli ludzie, którzy przyjechali, aby zobaczyć, aby czegoś doświadczyć. Ja to może zostawię. Ktoś może będzie chciał zobaczyć. Stanąłem, zrobiłem sobie zdjęcie, ale przede wszystkim usiadłem i zacząłem się zastanawiać. Zaczęły mi przychodzić na myśl wizje, które w dużej mierze opisane są księdze Zachariasza. A później powtarzane są w objawieniu Jana. I pozwólcie, że przytoczę kilka takich fragmentów Bożego Słowa. Dlaczego? Gdy czytamy księgę Zachariasza, to zdaję sobie sprawę, że to jest księga, która mówi o pewnych historycznych wydarzeniach, które dotyczyły powrotu Izraelitów z wygnania do Babilonu. Pamiętacie zapewne z historii Starego Testamentu, że w wyniku nieposłuszeństwa, odstępstwa, jakie panowało w Judzie, naród wybrany został uprowadzony z Jerozolimy do Babilonu. I przebywał tam przez 70 lat. I już Jeremiasz prorokował, że ten pobyt ich będzie trwał 70 lat i po 70 latach powrócą do Jeruzalemu. Powrócą do miejsca, skąd zostali wygnani. Świątynia, ta pierwsza, została zniszczona, miasto zostało spalone, nie pozostał tam kamień na kamieniu. I to, co później Pan Jezus powiedział, będąc wychodząc ze świątyni i gdy później siedział na Górze Oliwnej, również powiedział, że nie zostanie tu kamień na kamieniu. I gdy chodziłem po Jerozolimie, widziałem, że faktycznie to nowe miasto, które tam jest postawione, ono jest postawione mniej więcej na 3-metrowej warstwie gruzów. Są miejscami odkryte tereny, gdzie pokazywana jest stara zabudowa i poziom starych ulic, gdzie widać jeszcze fragmenty starych, takich tych grecko-rzymskich, nie wiem jak to można powiedzieć, kolumn. I to wszystko na poziomie mniej więcej 3 metrów w głąb. Tak? To, co dzisiaj tam można zobaczyć, to jest nowa Jerozolima. To jest taka, która została budowana później przez 2000 lat. Ja pojechałem tam właśnie patrzeć na to, co się wiąże nie z przeszłością, ale co się wiąże z przyszłością. I chociażby taki fragment, który jest... Dlaczego on mnie poruszył? Dlatego, że zaraz niedaleko ściany płaczą, czy niedaleko tej ściany zachodniej, tego miejsca, gdzie Żydzi modlą się o odbudowę Jerozolimy, stoi niesamowita rzecz, stoi menora. Wiecie, co to jest menora? To jest świecznik, złoty świecznik, który oświetlał starą Jerozolimę, które to było jedyne światło, które świeciło się w świątyni Bożej. Jedyne światło, które mogło być tam zaniesione i które świeciło się w świątyni Bożej. Świecznik mniej więcej takiej wysokości, wykonany cały ze złota. Calutki ze złota, z jednej bryły, tak jak zostało opisane to w księgach mojżeszowych. Oczywiście zabezpieczone to grubymi szybami pancernymi. Zrobiłem sobie na tle tego świecznika zdjęcie, ale przyszły mnie pewne myśli. Księga Zachariasza, 4 rozdział, mówi tak, czytamy tam takie słowo. Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu. I zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, bo to jest świecznik cały ze złota. A na jego szczycie jest czasza, na niej jest 7 lamp. A lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. 2 drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jego lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział, czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem, nie, mój panie. Gdy tam stałem, zupełnie przy tym świeczniku, patrząc na tą bramę, na tą ścianę zachodnią, zupełnie inaczej brzmią słowa tego proroctwa w moich uszach, aniżeli wcześniej, jak czytałem. Też przychodziły te pytania, jak to się stanie? Jak to jest możliwe? W jakim sposobem? Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Kim Ty jesteś, wysoka góra? Wobec Zorobabela staniesz się równiną, on położy kamień na szczycie wśród okrzyków: cudny, cudny. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go i poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do Was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lat to oczy Pana, one to przepatrują całą ziemię. Wtedy odezwałem się i zapytałem go: co oznaczają te 2 drzewa oliwne po prawej i lewej stronie świecznika? I powtórnie odezwałem się i zapytałem go: co oznaczają te 2 gałązki drzew oliwnych, które 2 złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp? Wtedy on odpowiedział mi: czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem: nie, mój Panie. A on odrzekł: to są 2 pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi. Momentalnie, gdy czytam to słowo, przenoszę się w inne miejsce. Ja wiem, że jest to historia. Ale bardzo często, gdy czytam Stary Testament, zauważam, że fragmenty historyczne przeplatają się z przyszłością. I gdy czytam o 2 świadkach, którzy stoją przed Panem całej ziemi, to od razu przychodzi mi na myśl 2 innych świadków, którzy pojawiają się w objawieniu Jana. Czyli wydarzenia, które dopiero są przed nami. 11 rozdział. Dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz tych, którzy w niej się modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. I dam 2 moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni. Oni to są 2 drzewami oliwnymi i 2 świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. Popatrzcie. Coś, co się wydarzyło, a opisywane jest jako wydarzenia przyszłe. 2 świadkowie, którzy zostali nazwani, którzy zostali wymienieni przy okazji Zorobabela, który już odbudował za pierwszym razem przy powrocie z niewoli babilońskiej świątynię, ponownie są wymieniani, są wskazywani w objawieniu Jana, jako ci 2 świadkowie, którzy w przyszłości będą również stanąć przed Panem. A jeśli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów, tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. I tam jest opis bestii, która wychodzi z otchłani, która zasiądzie nawet w świątyni Bożej i splugawi tą świątynię. Ale księga Zachariasza znowuż mówi o pewnym ciekawym wydarzeniu i też chciałbym o nim wspomnieć. To są pewne myśli, które mi przychodziły będąc tam na tej górze. A mianowicie 14 rozdział. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykle walczyli w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej. I będąc tam, zadawałem sobie pytanie: jak to możliwe? Tak? Jak to się stanie? Na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jerozolimy od wschodu, także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, druga połowa cofnie się na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azy. a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan mój Bóg, a z nimi wszyscy święci. W owym dniu stanie się tak. Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu. I będzie tylko jeden ciągły dzień. Zna go Pan. Nie dzień, nie noc, a pod wieczór będzie światło. I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu. Połowa do morza na wschodzie, połowa do morza na zachodzie. I tak będzie w lecie i w zimie. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Amen. To jest przed nami. To jest przed nami. A ja byłem tam i zadawałem sobie pytanie, jak to się stanie, jak to jest możliwe. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale wiem, że to się stanie. Dlatego, że wcześniej w Księdze Zachariasza, jeszcze chciałbym przeczytać, to jest fragment, który już się dokonał. Zobaczymy, czy go rozpoznacie. Wesel się bardzo, córko syjońska, gdy wściekł, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu i źrebięciu oślicy. O kim to była mowa? O naszym Panu Jezusie Chrystusie, prawda? Ale później czytamy coś takiego. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu i łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Efratu aż po krańce ziemi. Nadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody. Wrócicie do twierdzy, wy więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję. Przeplatana przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ja patrzę na to, pewne nowe myśli mi się pojawiły. Objawienie Jana i w ogóle czasy ostateczne to jest coś, co bardzo lubię. I gdy tam byłem, mogłem spojrzeć na pewne wydarzenia, właśnie na pewne proroctwa z zupełnie innej strony, z zupełnie innej perspektywy. Jak to się stanie, nie wiem. Ale mamy zapewnienie Bożego Słowa, że nie dzięki mocy, nie dzięki ludzkiej sile, ale dzięki mojemu Duchowi się to stanie. Amen. Amen.